Państwo realizujący program Jarek Pakczyński i w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Retajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Pierwszej części spotkania z muzyką i sportem. Sporo wywiadów, między innymi ze słynnym polskim koszykarzem, który powolutku chyba rozstaje się z ligą NBA, Marcinem Gortatem. Skoro o baskecie mowa, to przyjrzymy się sytuacji Jamaleksu, Polonii, Leszno. Będzie także o sportowych stypendiach miasta Poznania. Zajrzymy także do jednego z nielicznych już wielosekcyjnych klubów w stolicy Wielkopolski, czyli do Grunwaldu Poznań. Będziemy zapraszać Państwa na duży kaliski triatlon. No i o 17.45 jak zwykle kolejny odcinek magazynu Auto Moto Pyrlandia. To do godziny 18. Po 18 przegląd ważnych weekendowych wydarzeń, które trwają nie tylko w Wielkopolsce. Oczywiście Puchar Świata w wioślarstwie na poznańskiej Malcie, Igrzyska Europejskie w Mińsku. Także wydarzenia na żużlowych torach. Zajrzymy do Gniezna, Rawicza. Będziemy na gorąco informować Państwa o tym, co dzieje się w innych meczach z udziałem wielkopolskich drużyn. Będziemy również w Suchym Lesie, gdzie kończy się 59. Poznański Kongres Brydżowy. I co ważne, będziemy także przed godziną 19 zapraszać Państwa na bardzo atrakcyjny, lekkoatletyczny meeting, który planowany jest 2 lipca na Golęcińskim Stadionie w Poznaniu. A po 19 już niemal tradycyjnie piłka nożna, czyli polska młodzieżówka po odpadnięciu z Euro już na poznańskim lotnisku Ławica. Będzie także o tym, że sparingi zaczęły drużyny Lecha Poznań i Warty Poznań. No i oczywiście mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, a na deser będziemy biegać. Dzisiaj bieg w historycznym tle czerwca 56 roku, ale biegano także w biegu czekoladowym, świętojańskim. Będziemy także zapraszać na bieg, który odbędzie się za tydzień, bo to będzie bieg na Dziewiczą Górę. Jak Państwo słyszą, mnóstwo tych różnych wydarzeń i dźwiękowych relacji w audycji w sportowym rytmie. Teraz jednak czas i pora na sportowe wydarzenia dnia. Krucie.
Piłkarska reprezentacja Polski wczorajszą porażką w Bolonii z Hiszpanią 0-5 zakończyła swój udział na Mistrzostwach Europy do lat 21. Dzisiaj po południu, jak słyszeliśmy w wiadomościach, nasza drużyna wylądowała na poznańskim lotnisku Ławica. Rozmowy z Dawidem Kownackim, kapitanem i trenerem Czesławem Michniewiczem w dalszej części naszej audycji, a dzisiaj o 21.00 ostatnie mecze w grupie B. Niemcy, którzy mają już 6 punktów, zmierzą się z Austrią z 3 punktami. 3 punkty ma też Dania, której rywalem będzie Serbia bez punktu. Piłkarskie reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Panami mają już zapewniony awans do ćwierćfinału turnieju o Złoty Puchar CONCACAF. W meczach drugiej kolejki grupy D Amerykanie wygrali z Trinidadem i Tobago 6-0, a Panama pokonała Gujanę 4-2. W Copa America Brazylia i Wenezuela zapewniły sobie awans do ćwierćfinałów. Brazylijczycy ograli Peru 5-0, a Wenezuela zwyciężyła Boliwię 3-1. Z kolei w Pucharze Narodów Afryki w Egipcie Nigeryjczycy pokonali Burundi 1-0, Gwinea zremisowała z Madagaskarem 2-2, a Demokratyczna Republika Konga przegrała z Ugandą 0-2. W Narodów Siatkarzy na zakończenie fazy zasadniczej reprezentacja Polski zagra dzisiaj z Włochami. Początek meczu w Mediolanie o godzinie 20. Z kolei reprezentacja Polski w koszykówce 3x3 zagra w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w tej odmianie basketu w Amsterdamie. W półfinale Polska przegrała ze Stanami Zjednoczonymi wyraźnie 8-22. Na zawodach Pucharu Świata w wioślarstwie w Poznaniu dzisiaj rozgrywano finały w konkurencjach olimpijskich. Pierwsze miejsce zajęła polska czwórka podwójna trenera Aleksandra Wojciechowskiego, w której składzie płynął Wiktor Habel z Poznania. Drugie miejsce zajęła polska kobieca czwórka podwójna, która uległa osadzie Chin. Na trzecim miejscu w swoim finale finiszowała męska czwórka bez sternika. W Mińsku trwają drugie Igrzyska Europejskie. Dzisiaj między innymi z polskich reprezentantów Klaudia Breś była szósta w konkurencji pistoletu pneumatycznego na 10 metrów. Polka zapewniła sobie kwalifikację olimpijską do Tokio. Roger Federer wygrał tenisowy turniej ATP na trawiastej nawierzchni w niemieckim Halle. Rozstawiony z jedynką Szwajcar pokonał w finale Belga Davida Goffin 7-6 i 6-1. Brytyjczyk Lewis Hamilton w Mercedesie wygrał Grand Prix Francji, 8. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Na 18. pozycji został sklasyfikowany Robert Kubica w Williamsie, który stracił 2 okrążenia do Hamiltona, a Hamilton umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej. W żużlowej ekstralidze Unia Leszno dziś o 19.00 zmierzy się w Zielonej Górze z Falubazem. W pierwszej lidze od 17.00 mecz Lokomotywu Dyneburg z Ostrowią. W drugiej lidze od 17.00 na Golęcinie w Poznaniu derby regionu PSŻ tu Poznań z Pilską Polonią.
W tych derbach 4-2 pierwszy wyścig wygrali poznaniacy. Jeszcze nie rozpoczął się mecz w Dyneburgu Lokomotivu z Argetem, ale są też dostrzegane. Oczywiście gorące wyniki z tych spotkań także w audycji w sportowym rytmie. To jeszcze jedno zerknięcie na kartkę z kalendarza. Niedziela, 23 dzień czerwca, dokładnie 125 lat temu, w 1894 roku w Paryżu z inicjatywy barona Pierre de Coubertin powołano do życia Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Dzisiaj sporo o olimpizmie także będzie w audycji w sportowym rytmie, ale już za 4 minuty. minuty po piosence na dobry początek spotkamy się z Marcinem Gortatem, bo przecież dzisiejsza niedziela to pierwsza niedziela wakacji. Marcin Gortat niedawno w Poznaniu miał okazję wręczać najlepszym uczniom świadectwa, gratulować nie tylko sportowych, ale i naukowych osiągnięć, a to dlatego, że jest patronem jednego z zespołów szkół przy ulicy Szamotulskiej w Poznaniu. Ze słynnym koszykarzem spotkamy się, jak mówiłem, za 4,5 minuty. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Kolejny w stolicy Wielkopolskiej Marcin Gortat, znakomity polski koszykarz. Panie Marcinie, ale zapytajmy inaczej, bo to jest szkolna wizyta. Laboratorium Dery Uśmiechu, to chyba fajnie odwiedzać swoje szkoły, kiedy młodzież będzie odbierać świadectwa.
Tak, no przede wszystkim cieszę się, że po raz kolejny udało się przyjechać do Poznania i myślę, że w nadchodzącym roku będę częściej dostępny do tego, żeby tutaj być. Oczywiście pierwszy zaczynam od spotkania z rektorem, który troszeczkę bardziej przybliża mi działalność całej szkoły w ostatnim semestrze, przez ostatnich dwóch semestrach i jestem w stanie dowiedzieć się, gdzie są jakieś problemy, gdzie są oczywiście momenty, gdzie możemy pogratulować dzieciakom i dzisiaj w rozmowie z dziećmi właśnie będę starał się przekazać jak najwięcej informacji. Szkoła rozwija się bardzo dobrze. Doktor Różycki naprawdę tutaj dwoi się i troi, żeby ta szkoła naprawdę funkcjonowała na super obrotach. Na początku nie było łatwo, pierwszy rok był bardzo ciężki. W kolejnym roku już jest troszeczkę lepiej, nawiązujemy coraz lepsze relacje, myślę, nie tylko z Urzędem Miasta, ale myślę, że jesteśmy również troszeczkę bardziej cieplej odbierani również w otoczeniu tutaj Poznania i cieszymy się, że ludzie nas postrzegają bardziej nie jako wrogów, a jako partnerów i to jest coś, co na pewno nas bardzo cieszy. Przed nami jeszcze jest dużo pracy, ale jedno jest pewne, że szkoła na pewno idzie o wiele lepiej w pierwszych 2 latach niż szkoły w Łodzi czy w Krakowie. Dlatego jesteśmy bardzo dumni z tego, ponieważ no, jest ogromny potencjał w Poznaniu, mamy naprawdę bardzo dużo możliwości, mamy przede wszystkim reprezentantów kraju w naszej szkole i będziemy starali się oczywiście to dalej rozwijać.
To przeskoczmy jednak na chwilę do sportu, do ligi NBA. Toronto Raptors po raz pierwszy w historii mistrzami tej ligi po wygranej 4-2 w finałowym playoffie z Golden State Warriors. To jest drużyna ta kanadyjska, która panu się powinna dobrze kojarzyć, bo tak sobie sprawdziłem, jedna z 2 z drużyn, której pan najwięcej punktów narzucał, 31, zgadza się?
To był słynny mecz, który rozegraliśmy bodajże 4 lata temu, kiedy miałem 2 czy 3 dogrywkach, udało mi się zdobyć 31 punktów, to był mój rekord kariery. Pamiętam rewelacyjny mecz, wtedy zagrałem i to był taki na pewno pamiętny mecz. A dzisiaj no to drużyna Toronto jest to kompletnie inną drużyną i no, dzisiaj już mistrzowską. Myślę, że jeszcze ta sytuacja by inaczej wyglądała, gdyby w drużynie Golden State byli wszyscy zdrowi. No, nie da się ukryć, że byli tak zdziesiątkowani kontuzjami, to kontuzjami konkretnie swoimi liderami, czyli to już naprawdę jest bardzo, bardzo taki duży, że tak powiem, strzał dla zespołu, gdzie już ciężko się podnieść w takiej rywalizacji na wysokim poziomie. Gratulacje dla Toronto. Gdzieś tam oczywiście jakaś taka zostaje, taki gorzki smak zostaje, ponieważ była oferta z Toronto, żeby ją przyjąć. Na daną chwilę, kiedy tą ofertę otrzymałem, zdecydowałem się jej nie przyjmować i dzisiaj oczywiście, tak jak powiedziałem, no, gratuluję Toronto, ale życie się toczy dalej.
Panie Marcinie, kolejna sprawa, bo okazuje się, że Liga NBA, jesteście prawdziwymi, wielkimi sportowymi celebrytami, wszyscy was znają. Niektórzy chętnie zaglądają wam na konta, a bywa tak w Lidze NBA, że ten moment bywa również brutalny. Pana to spotkało w ostatnim sezonie, jeżeli chodzi o Clippersów, prawda?
No tak, no nie da się ukryć, że to wykupienie z Clippersów nastąpiło w momencie, kiedy tego całkowicie nie oczekiwałem. Tak jak byłem gdzieś tam przygotowywany i gdzieś sam siebie przygotowuję na ten etap, kiedy zakończę karierę, czy powiem, że to już koniec, fajran, wystarczy gry w NBA i wystarczy gry w koszykówkę, przechodzę do normalnego życia, życie musi się toczyć dalej, to na to byłem przygotowany, tak nie byłem przygotowany na takie szybkie wykupienie z Clippersów. I tak jak powiedziałem, było mnóstwo ofert z różnego rodzaju zespołów NBA, głównie playoffowych, ale no prawda jest taka, że są inne priorytety w życiu na daną chwilę, oferty, które otrzymałem, nie były satysfakcjonujące, a jestem też na takim etapie w swoim życiu, gdzie nie muszę nic na siłę robić, nie muszę wymuszać nic i powiedziałem, że wolę ten okres przesiedzieć w domu, poczekamy do lipca, co się w lipcu wydarzy, zobaczymy, podejmę decyzję, prawdopodobnie koniec lipca, połowa sierpnia i wtedy podejmiem decyzję, co dalej.
Panie, że ta furtka nie jest zamknięta, bo pamiętam naszą rozmowę przed rokiem, kiedy pan powiedział, pytany o grę w polskiej reprezentacji, no ja już jestem prawie sportowym emerytem, dajcie mi trochę odetchnąć, ale tutaj pan sobie furtki nie zamyka, oczywiście z pewnością na pewnych warunkach, patrząc na pańskie doświadczenie, grę w różnych klubach, osiągnięte sukcesy, to nie może być gdzieś tam trzeciorzędna rola, prawda? W ewentualnym następnym klubie.
Dokładnie tak jest. No, dzisiaj oferty, które by do mnie spłynęły, tak jak jeszcze przez parę lat temu, na pewno największą decyzją byłaby decyzja, jak wysoki jest ten kontrakt i gdzie jest ten kontrakt, to by była taka na pewno bardzo ważna, taki ważny aspekt, tak teraz już ten aspekt schodzi na totalnie drugi plan i dzisiaj rola w zespole odgrywałaby największą rolę i myślę, miejsce, w którym miałbym grać w Stanach, też by odgrywało rolę decydującą i no nie wyobrażam sobie, żeby być w zespole, który przede wszystkim nie walczy o playoffy i w zespole, w którym miałby być gdzieś tam trzecim centrem siedzącym za ławką, przebranym w garnitur i mentorujący, być takim mentorem dla tych 15 młodych zawodników w zespole. No kompletnie do tego nie jestem gotowy, kompletnie siebie nie widzę w takiej roli i jeżeli mam mentorować komuś, to moim dzieciom w szkołach pomentoruję, a nie 15 młodym zawodnikom w NBA.
Zróbmy sobie taką klamerkę, bo rozpoczynałem tę rozmowę z panem właśnie od pytania o młodzież, o ten order uśmiechu, ale pan chyba lubi ludzi, bo pamiętamy także my z przekazów telewizyjnych te polskie noce w NBA, w które się pan niesamowicie angażował, weterani, żołnierze, mnóstwo Polonii, fenomenalna historia.
Tak, no nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi wszyscy partnerzy i naprawdę ludzie przychylni do tego, którzy mi bardzo pomogli. Polskie noce rozwijały się z roku na rok coraz bardziej i teraz w Kalifornii zrobiliśmy naprawdę, to przerosło nasze najśmniejsze oczekiwania, ponad 2,5 tysiąca polskich kibiców. Wydawałoby się, że Kalifornia jest tym miejscem, gdzie są Polacy właśnie, gdzie jest ta bogata Polonia amerykańska i ta Polonia, która często, można by powiedzieć, ma bardzo mocno nos zadarty, która by nie chciała przyjść, a mimo to pojawili się naprawdę ogromną ilością Polaków. To był taki polski mecz, który był naprawdę niesamowity. Przede wszystkim drużyna wygrała, było mnóstwo Polaków, mnóstwo zabawy, uhonorowaliśmy mieliśmy weteranów z II wojny światowej, którzy żyją w Stanach, Polaków, którzy żyją w Stanach, i mieliśmy mnóstwo przedstawicieli żołnierzy, mieliśmy mnóstwo celebrytów, był potem naprawdę bardzo duży event i to jest rzecz, która będzie na pewno mi brakowało, tej rzeczy będzie mi brakowało najbardziej, jeżeli okaże się, że zakończę karierę.
Ale generalnie bez koszykówki, tak słuchając pana, nie będzie się pan nudził.
No nie będę się nudził, bardzo dużo eventów z fundacją i to coś, co kiedyś było, można powiedzieć, taką naprawdę moim takim zmartwieniem, ponieważ wracałem w wakacje i musiałem pracować z fundacją, robić dużo rzeczy z fundacją, a dzisiaj okazuje się, że ta fundacja mi tak naprawdę ratuje życie, ponieważ ja kończąc karierę gdzieś tam w NBA, czy przygotowując się do tego zakończenia, mam dzisiaj co robić, naprawdę mam co robić, a dodając do tego to, że jeszcze gdzieś miejmy nadzieję, przyjdzie ta rodzina moja prywatna, to wtedy już w ogóle będzie dużo roboty. Nasze kolejne eventy 13 lipca w Atlas Arenie w Łodzi o godzinie 18, wielki mecz Gorta Team kontra Wojsko Polskie, na które wszystkich zapraszamy. Bilety dostępne na kubilet.pl i liczymy, że oczywiście pojawi się znowu 80 tysięcy kibiców. Wielki piknik przed halą zorganizowany przez Wojsko Polskie, dlatego cieszymy się, że dzięki naszym partnerom i wszystkim osobom zaprzyjaźnionym, dzięki mediom, które zawsze gdzieś się pojawiają i wstawiają ten artykuł, pomagacie nie tylko charytatywnie, ale przede wszystkim również promujecie koszykówkę, za co wam bardzo dziękujemy.
Nie ma za co, natomiast trwają kampy Marcina Gortata w całej Polsce. Ja pamiętam, że 10 lat temu taki kamp był w Poznaniu. Może czas też zorganizować w stolicy Wielkopolski, skoro nawet jest szkoła Gortata. W Rumi chociażby zawodnikiem Aleksu Polonii Leszno Kamil Hanas uczestniczy, od strony szkoleniowej oczywiście, jako trener, opiekun w kampie Marcina Gortata. No to jeśli chodzi o męską pierwszoligową koszykówkę z naszego regionu, trochę zmian transferowych w Biofarmie Baskecie się szykuje. Do Trefla Sopot, czyli zespołu z Ekstraklasy, odejdzie Mikołaj Kurpisz. Objawienie pewnie nie tylko tego, ale nawet już poprzedniego sezonu. Wysoki zawodnik. W jego miejsce do Poznania mają trafić Michał Marek, mierzący 208 cm, środkowy wychowanek poznańskiego klubu. No i kto wie, czy po rocznej przerwie, po grze w Polfarmie Starogard Gdański, do stolicy Wielkopolski, do Farmu Basketu, nie wróci Filip Struski. Takie przynajmniej są zakusy i wstępne ustalenia między klubem a Filipem Struskim właśnie. Natomiast o wiele gorzej było w Lesznie, dlatego że kilkanaście dni temu jeszcze nie było wiadomo, czy koszykarze Jamaleksu Polonii Leszno wystartują w nowym sezonie, a to dlatego, że w ostatnim sezonie drużyna z Leszna zajęła 9. miejsce, nie awansowała do fazy play-off, no i to sprawiło, że miejscy radni chcieli zakręcić kurek z pieniędzmi. Jak bardzo czarne były chmury, które zebrały się nad koszykarskim klubem z Leszna, oto Jacek Marciniak zapytał prezesa Jamaleksu Polonii Leszno, Jacka Kaszubę.
Ja myślę, że to się różne artykuły biorą, ale to są nieautoryzowane, więc tutaj ja pod tym się nie podpisuję. Może nie czarne chmury, ale przeciągało się to tak, że niektórzy pewnie zawodnicy i całe otoczenie widziało to w czarnych chmurach. Ja absolutnie tego tak nie widziałem. Czekałem cierpliwie na rozwój wydarzeń. No i cierpliwość popłaca i jesteśmy teraz w takim miejscu, że z miastem określiliśmy mniej więcej formę współpracy, która mnie osobiście zadowala i zaczynamy powoli myśleć o nowym sezonie.
No tak, ale ten wynik z poprzedniego sezonu nie był zadowalający, satysfakcjonujący.
Jeżeli patrzymy przez perspektywę ostatnich 2 lat, w których graliśmy w pierwszej lidze, to wynik był moim zdaniem fatalny, ale też trzeba pamiętać, że to jest sport i zawsze jest tak, że nie zawsze jest tak, że się zaplanuje i są oczekiwania i wychodzi troszeczkę inaczej, więc kuźnie wody na głowę był po sezonie, dało nam to dużo do myślenia i myślę, że wyciągniemy z tego takie wnioski, żeby to się więcej być może nie powtórzyło, ale też nie możemy zakładać, bo liga jest coraz silniejsza i naprawdę ta pierwsza liga w tej chwili będzie tak ciekawa, że każdy będzie mógł wygrać z każdym.
Pan mówi, że nowa forma funkcjonowania będzie klubu. W jakiej zasadzie?
Nie chciałbym tutaj szczegółów przekazać, bo to jest to troszeczkę dłuższa rozmowa, ale forma mniej więcej jest wynik, są pieniążki, nie ma wyniku, nie ma pieniążków. Tak też będą skonstruowane umowy z zawodnikami, cały klub tak będzie funkcjonował, więc myślę, że to jest bardzo zdrowa współpraca i podpisaliśmy też z miastem porozumienie o powstaniu spółki akcyjnej, która będzie miała po tym sezonie rację bytu, więc tutaj miasto dało sygnał, że jest bardzo zainteresowane współpracą, być może w przyszłości Ekstraklasą, więc różnica będzie w finansowaniu nas i moim zdaniem jest to na plus, więc fajnie, że to ruszyło, bo możemy już myśleć o przyszłym sezonie.
Czyli więcej z miasta?
Myślę, że dostaniemy więcej, jeżeli będą bardzo dobre wyniki, więc teraz wszystko w rękach nas i myślę, że ja na tą chwilę jestem bardzo zadowolony z postawionych nam celów z miastem i jeżeli nam wszystko się uda i zrobimy dobry wynik, to będziemy zadowoleni.
Panie prezesie, budujecie skład na nowy sezon?
Tak, ja już można powiedzieć, że nawet jak była ta sytuacja troszeczkę wstrzymywana, jeżeli chodzi o współpracę, to znaczy przeciągały się spotkania z tygodnia na tydzień, ja i tak działałem pomimo to, więc była lista zawodników, których chcemy działać. Chcę przekazać, że będzie naprawdę bardzo ciekawie. i jest szansa, że będzie to sezon powrotów i nowości. Także proponuję śledzić nasz Facebook, nasze social media. Będzie bardzo ciekawie.
Ale skład będzie bardzo przemeblowany?
Nie, myślę, że organizacyjnie jesteśmy tak poukładani, że większość zawodników dała akces chęci gry i fajnie, bo to jest fajny moment, gdzie wiedzieliśmy, że wystartujemy, ale nie wiedzieliśmy na jakich warunkach. To zawodnicy cierpliwie czekali. To jest bardzo miłe. Czekali cierpliwie, aż wystartujemy z propozycjami. No i w tej chwili piłka jest po stronie klubu, żeby sobie zawodników wybrać. Pracujemy nad nowym trenerem. Myślę, że będzie do końca tego tygodnia ogłoszony i wtedy zaczniemy kontraktować zawodników.
Łukasz Grudniewski odszedł.
Tak, Łukasz Grudniewski odszedł. Miałem to gdzieś na uwadze z tyłu głowy, że tak może się potoczyć. No taka jest rola trenera, że trener by chciał mieć na początku już z końcem sezonu podpisaną umowę. Niestety nie mogłem tego zrobić. Nie mogłem mu podać żadnych warunków, więc po dżentelmeńsku czekał tyle, ile mógł, a pojawiła się oferta z Wałbrzycha. No będzie teraz konkurencją. Podaliśmy sobie rękę, nie ma tu żadnych złości. No i będziemy konkurencją, będzie bardzo ciekawie rywalizować.
Kto będzie jego następcą?
Następcą będzie pan Dawid Mazur. Jest to o tyle fajna postać, że jeszcze nie prowadził pierwszej ligi, ale jest bardzo, moim zdaniem, ambitnym trenerem i przed nim duże wezwanie, więc liczę, że podoła.
Trzon zespołu zostanie Wyszynie?
Nad tym pracujemy, żeby trzon zespołu został, 6 zawodników, żeby zostało, a tą resztę zawodników tak dobrać, aby pasowali i też tutaj rolą trenera będzie, aby oni dali nam wynik.
Cele nowe?
No patrząc przed ostatni pryzmat ostatnich lat, jak ta się liga zmieniała, nie można teraz mówić o marzeniach, bardziej właśnie o celach. I cel będzie dostać się do play-off, czyli do pierwszej ósemki. Jeżeli to spełnimy, to myślę, że możemy tam później z każdym wygrać, co roku się pokazuje. Ale przede wszystkim dać radość kibicom w Lesznie, co ostatnimi czasy było coraz mniej. Kibiców było bardzo dużo, a wyniku nie było, więc teraz chcemy to zmienić, żeby kibice byli zadowoleni z nas. I to będzie przede wszystkim cel na przyszły sezon. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm no. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around and crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. But you're making me feel like I'm loved by somebody. But it's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here.
Więcej informacji z żużlowych torów audycji w sportowym rytmie. Derby Wielkopolski w żużlowej drugiej lidze na poznańskim Golęcinie. Power Dagi Weston PSZ prowadzi z Eurofinans Polonią Piła po dwóch wyścigach 8-4. Na torze na Łotwie w Daugav Pils Lokomotiv jeździ z Argat Malecą Terze do Strowią i prowadzenie gospodarzy Łotyszy 11-7. A u nas tym razem o pieniądzach przeznaczanych na sportową młodzież. 50 młodych poznańskich sportowców otrzymało w miniony wtorek stypendia ufundowane przez Urząd Miasta. W taki sposób władze Poznania co roku doceniają zawodników, którzy osiągnęli największe sukcesy na krajowych i zagranicznych arenach. Posłuchajmy, co naszemu reporterowi Wojtkowi Bernardowi podczas tej uroczystości powiedział m.in. przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.
Robimy to, jeśli chodzi o to wyróżnienie, od ponad 20 lat. Kapituła Nagrody Sportowej przyznaje nagrodę sportową i stypendia sportowe dla młodych sportowców. I to mam nadzieję, że jest dla nich też zachęta do tego, żeby dalej pracować. Z jednej strony, że być może za rok też stypendium uzyskać, ale też perspektywa uzyskania Nagrody Sportowej Miasta za dobre wyniki sportowe, światowej już klasy. Myślę, że też jest takim motorem zachęcającym do uprawiania dyscypliny.
W gronie nagrodzonych młodych sportowców, m.in. Florycistka Katarzyna Lachman.
Zawsze jest to jakieś wyróżnienie dla mnie i bardzo, bardzo się cieszę z tegorocznej nagrody. Mam nadzieję, że to wsparcie finansowe pozwoli mi na rozwój szermierczy.
Ten ostatni okres naprawdę bogaty w sukcesy.
Bogaty w sukcesy, to prawda. Brązowy drużynowy medal Mistrzostw Polski Seniorek, brązowy medal indywidualnie. Pierwszy mój medal generalnie na Mistrzostwach Polski Seniorek, więc bardzo, bardzo jestem z tego zadowolona. No i również brązowy medal na Mistrzostwach Europy Młodzieżowców. To też było dla mnie takie jedno z większych osiągnięć, dlatego cieszę się z tego okresu. Historia zaczęła się z moim bratem, który właśnie trenuje piłkę nożną i jego kolega z piłki nożnej poznał kogoś, kto był w klasie szermierczej i generalnie to jest długa historia, ale jestem wdzięczna mojemu bratu za jego kolegów i za to właśnie jak zaczęłam tą szermierkę, bo plany szły bardziej w kierunku koszykówki, tenisa.
O ile dobrze usłyszałem i dobrze widziałem, to chyba jedyny piłkarz w tym nagrodzonym gronie, zawodnik poznańskiego Lecha, Filip Przymczak.
No, jestem zawodnikiem, który uczestniczył w zdobyciu Mistrzostwa Polski do lat 19. Byłem też również kadrowiczem Polski. Grałem w kategorii U16 oraz U17.
Teraz masz czas wolny, bo rezerwy, w których miałeś okazję występować ostatnio, zakończyły później rozgrywki i wreszcie trochę, jak to się mówi, urlopu i odpoczynku.
No, zgadza się. Miło skończyliśmy ten sezon, ponieważ awansowaliśmy do drugiej ligi. Teraz chwila odpoczynku, ale bardzo krótka chwila, ponieważ zacznę przygotowania z pierwszym zespołem Lecha Poznań, który już teraz jest na obozie w Opalnicy. Po wspólnych rozmowach z klubem stwierdziliśmy, że trochę odpoczynku potrzebuje i dlatego to jest okres teraz takiego luzu dla mnie i później zacznę przygotowania z pierwszym zespołem. Jest to olbrzymie wyróżnienie, też docenienie mojej ciężkiej pracy i moich sukcesów sportowych. Gram na pozycji napastnika, zdobywam bramki i jak widać wykonuję to na razie dobrze, bo właśnie zostałem włączony do pierwszego zespołu.
A jakie jest znaczenie dla Ciebie stypendium tej nagrody, którą otrzymujesz od miasta?
No, jest to bardzo miłe wyróżnienie i też takie wsparcie dla mnie, dla mojego dalszego rozwoju, ponieważ jest to kwota, która pozwoli mi na przykład uczestniczyć w jakichś dodatkowych ćwiczeniach, basenach i tak dalej.
To chyba najmłodsza stypendystka miasta Poznania. Możesz się przedstawić?
Zofia Łaźniewska.
Ile masz lat, nie taktownie zapytam?
10, a w tym roku 11.
I grasz w szachy. Od ilu lat już masz okazję siedzieć w szachownicy i trenować?
Chyba 4.
Co sprawiło, że akurat taką dyscyplinę wybrałaś?
Bo mam starszych braci i oni właśnie grali.
A jakie są te sukcesy najważniejsze, które w ostatnim okresie osiągnęłaś, dzięki którym teraz możesz dostać to stypendium?
Drugie miejsce na Mistrzostwach Polski.
Co takiego Ci się podoba w szachach, że akurat się zdecydowałaś trenować?
No, nie wiem. Można myśleć.
Podczas tej miłej uroczystości w Urzędzie Miasta nie tylko uhonorowani młodzi sportowcy, ale także ci bardziej doświadczeni już w startach na sportowych arenach. Nasza znakomita lekkoatletka Patrycja Wyciszkiewicz.
Ja nigdy nie mogłam narzekać na wsparcie płynące ze strony miasta Poznania. Tak jak tutaj młodzi adepci sportu, tak i ja byłam doceniana już w tym okresie młodzieżowym i tę pomoc finansową dostawałam.
Podczas takiego swojego krótkiego wystąpienia powiedziała Pani do tych młodych sportowców, że nie samym sportem się żyje. Nie zapominajcie też o innych rzeczach.
Zdecydowanie, bo sport to jest tak naprawdę chwila. Możemy być obiecującym, początkującym zawodnikiem, możemy być zawodnikiem zawodowym, a przyjdzie kontuzja, przyjdzie uraz i po prostu z tego sportu wypadniemy. Z tym trzeba się liczyć i dlatego należy się uczyć i jakby rozwijać się dwukierunkowo. U mnie tym drugim kierunkiem jest właśnie nauka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Na koniec wrócę jednak do tej części sportowej. Co w tej chwili przed Panią, bo sezon rozkręcony?
Sezon rozkręcony, ja jeszcze troszkę zostałam w blokach, natomiast będę gonić i na pewno dogonię. Przed nami koniec sierpnia Mistrzostwa Polski. 9 sierpnia to są drużynowe Mistrzostwa Europy w Bydgoszczy, na których serdecznie Państwa zapraszam, ponieważ z Poznania do Bydgoszczy wcale tak daleko nie jest, a na pewno to będzie impreza na światowym poziomie. I koniec września, początek października to są Mistrzostwa Świata w Doha.
Ta poprzeczka przez Panią i przez koleżanki ze sztafety wysoko zawieszona.
Oj, wysoko, ale to dobrze, bo jeżeli byśmy stały i byłaby stagnacja, to żadna z nas by się nie rozwijała. A tutaj wiemy, że musimy, kolokwialnie mówiąc, cisnąć, żeby tej sztafety się łapać i walczyć o najwyższe laury.
Meldunki żużlowe. Pierwsza liga, Lokomotyw Dyneburg Ostrowia. 15-9 aktualny wynik. Natomiast derby drugiej ligi w Poznaniu. PSŻ Poznań prowadzi z Pilską Polonią 12-6. Większość klubów, których wyniki Państwu prezentujemy, o których poczynaniach informujemy, to są kluby już jednosekcyjne. Coraz trudniej w dzisiejszych czasach żyje się klubom wielosekcyjnym. Tak na dobrą sprawę te, które można uznać za potęgi, to są kluby albo akademickie, albo wojskowe. Pukamy dzisiaj do klubu wojskowego, czyli poznańskiego Grunwaldu. Jak też się żyje w dzisiejszych czasach wielosekcyjnemu wojskowemu klubowi?
Coraz trudniej funkcjonuje się tak dużym klubom sportowym, które nie skupiają się na jednej sekcji, nawet tej zawodowej, ale opierają i pracę z młodzieżą, i pracę ze sportowcami kwalifikowanymi w kilku sekcjach, a tak bez wątpienia jest w Grunwaldzie pod Poznań, pod wodzą generała broni, prezesa, doktora Lecha Konopki. Panie prezesie, ile tych sekcji funkcjonuje w Grunwaldzie?
Mamy 8 sekcji i sekcje są skupione w jednym organizmie, niemniej jednak wielosekcyjność daje nam satysfakcję taką, że w swoim środowisku możemy stworzyć warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Od lekkoatletyki, poprzez biegi na orientację, poprzez taekwondo, poprzez hokeja na trawie, oczywiście piłkę ręczną, strzelectwo i zapasy oczywiście.
Czy jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie w strukturach wojskowych, teraz sportowi jest dość trudno? No bo kiedyś pamiętamy, było o to łatwiej. Dużo tych etatów wojskowych były, czy to Legia Warszawa, czy Śląsk Wrocław, czy Bydgoski Zawisza, czy wreszcie Grunwald Poznań. Teraz musi pan sobie inaczej pewnie radzić, choć działacie w oparciu o zespół sportowy, prawda?
Tak, ma pan całkowicie rację. W 2001 roku rozformowano wojskowe centra szkolenia sportowego, które były etatowymi jednostkami wojskowymi i dopiero pod koniec tego roku 2001 stworzono warunki do tego, aby powołać wojskowe zespoły sportowe, stwarzając warunki do możliwości uprawiania dyscyplin olimpijskich reprezentantom kraju. Dzisiaj daje nam to wielką satysfakcję, że akurat WKS Grunwald z takimi osobowościami jak Steczyk, prawda, dzisiaj Michalik, no, realizuje te przesłanie, które kiedyś było głównym przesłaniem wojskowych zespołów sportowych.
Działacie także w takich strukturach i to pewnie ważne jest dla funkcjonowania takiego klubu jak Grunwald Poznań, że istnieje taka impreza, o której może nie wszyscy kibice, nawet ci interesujący się sportem, wiedzą, jak Światowe Igrzyska Wojskowe. Też jesteście w tym organizmie dobrze zapisani.
Od kilku lat już, z chwilą, kiedy zostaliśmy członkiem CISMY jako Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, faktycznie nasi zawodnicy zawodnicy biorą udział w wojskowych mistrzostwach świata. Ja między innymi byłem w Indiach szefem misji Wojska Polskiego, gdzie byli nasi zawodnicy, między innymi Gutzmann, między innymi Horbik. Dzisiaj zespół przygotowuje się naszych zawodników WKS-u Grunwald, przygotowuje się do kolejnych mistrzostw świata, które będą w październiku w Chinach.
Jeszcze wrócimy do Igrzysk Olimpijskich, bo Tokio 2020 coraz bliżej, ale też wasza sekcja hokeja na trawie, ta mistrzowska sekcja, która jest hegemonem, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu, stara się zaistnieć mocno organizacyjnie, bo będzie fajne europejskie wyzwanie, myślę o Pucharze Europy. Przyznana impreza wam.
Tak, to jest wielka nobilitacja dla naszych zawodników i satysfakcja dla działaczy, dla organizatorów, ale przede wszystkim dla zawodników WKS-u Grunwald, którzy będą organizatorami klubowego Pucharu Europy, faktycznie grupy A, gdzie po wielu latach wróciliśmy z powrotem.
No właśnie, to jest ta elita hokeja halowego, 8 najlepsza, zagra w hali Citizen w Poznaniu przy drodze dębińskiej. No a teraz wracając jeszcze na chwilę olimpijsko, znów pan pewnie liczy jako szef Grunwaldu Poznań na to, że będą olimpijczycy w tej rodzinie polskiej, biało-czerwonej na Igrzyska w Tokio, bo też pomagacie sportowcom tym indywidualnym. Przecież dużo zrobił chyba dla promocji Grunwaldu, także chociażby maratończyk Henryk Szost.
Oczywiście, no akurat Heniu Szost to jest taka osobowość, która pociągnęła za sobą również innych. Ja chcę powiedzieć, że WKS Grunwald kiedyś otrzymał od Polskiego Komitetu Olimpijskiego puchar za to, że jako klub wojskowy największą liczbę zawodników wydzielił do reprezentacji naszego kraju do Sydney. Wtedy to właśnie też byli i nasi hokeiści. Liczymy, że zapaśnicy coś pokażą, ale również i strzelcy być może nam też przyniosą wielką radość. No, sekcja lekkoatletyczna, która jest przy biegach na orientację, ma w swoich zasobach świetnych maratończyków, wspomnianego Szosta, ale również i inny.
Panie generale, jeszcze jedno krótkie pytanie, bo wiadomo, że jeśli chodzi o takie wizytówki bieżące, które pojawiają się co tydzień, to są gry zespołowe. Mówiliśmy o hokeistach na trawie, to powiedzmy dwa słowa chociaż też o piłkarzach ręcznych, którzy zawiedli w ostatnim sezonie, zajmując 9 miejsce w swojej grupie pierwszej ligi i pan też się z troską podchyla nad ich losem, no bo są takim poznańskim rodzynkiem, jeśli chodzi o ligowy handball.
Tak, oczywiście. Panie redaktorze, piłka ręczna, sport walki, WKS Grunwald, świetne doświadczenia. 17 października tego roku trener Rafał Walczak będzie obchodził 10-lecie, jak objął tą drużynę. On spadł z pierwszej ligi do drugiej, podźwignął się z powrotem do pierwszej ligi. Dzisiaj faktycznie wyniku sportowego wielkiego nie ma. Nie ma takich oczekiwań, ale jest świetny zespół. Jest zespół bardzo zintegrowany i jestem przekonany, że powinno być zdecydowanie lepiej jak w poprzednim sezonie.
Bo także w sporcie, szczególnie w sporcie wojskowym, nigdy nie wolno się poddawać.
Tak, nadzieja umiera ostatnia. You ain't nothing but a hand.
Żużlowe w Poznaniu na Golęcinie, w drugiej lidze Power Dagi Western PSZ w derbach z Eurofinans Polonią Piła prowadzi 14-10, a na Łotwie Wydałga w Pils Lokomotiv prowadzi z Arget Malesą Ostrowią 15-9. A u nas teraz o triatlonie. Sporo imprez triatlonowych w naszym regionie. Zaczęło się w Sierakowie, będzie duży triatlon za tydzień w stolicy Wielkopolski, ale zakończyć ten sezon będzie można 1 września w Kaliszu, gdzie triatlon wróci po 18 latach.
Kalisz to historyczne miejsce, jeśli chodzi o triatlon, bo po zawodach kierskich w 1985 roku drugie w historii zawody na ziemiach Polski odbyły się właśnie w Kaliszu, ale dawno triatlonu w Kaliszu nie było. Wraca ta dyscyplina. Organizator Aleksander Rosa.
A ciekawy zbieg okoliczności, bo świętujemy faktycznie z jednej strony okrągłą 35. rocznicę tego triatlonu w Kiekszu i to troszkę dało nam do myślenia, zainspirowało, żeby przywrócić triatlon w tak ciekawym mieście, jakim jest Kalisz. Dodam jeszcze, że wielu wielu znanych triatlonistów pochodzi z Kalisza i z okolic. Agnieszka Jerzyk z Leszna na przykład. Jest to, można powiedzieć, takie małe zagłębie triatlonistów i takich triatlonowych talentów. Dlatego razem z miastem Kalisz postanowiliśmy przywrócić tą imprezę i właściwie zamknąć w pewnym sensie tą imprezą sezon. Dlaczego zamknąć? Impreza odbędzie się 1 września. To już jest jakby schyłek sezonu w Polsce oczywiście triatlonowego. Przywitamy wszystkich na Dniach Rzeki w Kaliszu, bo tego dnia odbędą się właśnie obchody święta Prosny, bo w Prosnie właśnie będziemy pływać i przeprowadzimy imprezę triatlonową, która w tym roku odbędzie się na dwóch takich, można powiedzieć, szybkich i dynamicznych dystansach. 1/8 i 1/4 oraz sztafety na 1/4, czyli wszyscy wystartują, popłyną w Prośnie, zwiedzą Kalisz, można powiedzieć, drogą wodną, no i później oczywiście klasycznie rower i bieg, start i meta tej imprezy w rejonie Aquaparku w Kaliszu. Cała baza zawodów, mało tego, oczywiście, jak to zwykle bywa, też naszą intencją jest zaproszenie dużej ilości rodzin i kibiców, w związku z tym nie tylko oczywiście triatlon, ale też impreza dla dzieci biegowa. Można powiedzieć, że jest to festyn rodzinny z elementem oczywiście jak najbardziej rywalizacji, pięknym, uwaga, czarnym medalem, który jakby odzwierciedla też herb Kalisza. No i mogę powiedzieć też o haśle, tak? No bo sam Kalisz ma bardzo ciekawe hasło: dopisz swoją historię, a my mówimy dalej: dopisz swoją historię w triatlonie i dlatego zapraszamy na imprezę Kalisja Triathlon.
Triathlon jest ageograficzny. Zawodnicy właściwie tam, gdzie chcą wystartować, tam dojadą i lokalizacja nie ma większego znaczenia. Natomiast ważne, żeby pewnie ludziom pokazać, że jest taka dyscyplina popularna, ściągająca chociażby turystów do miasta, tych sportowych turystów.
Dokładnie. Turystyka sportowa to jest ważny element w ogóle strategii każdego miasta. Poznań, ale też i właśnie Kalisz, ale też na przykład Wrocław, Gdańsk. To są miasta, które bardzo mocno stawiają na sport. Także poprzez to, że te osoby przyjeżdżają, przeważnie zostają dłużej niż jeden dzień, więc mają okazję zostawić trochę gotówki w mieście, ale też miasto poznać, zwiedzić, zobaczyć i właśnie tym szlakiem jakby podążamy. Tak chcemy tą imprezę wypromować i zaprezentować, żeby zachęcić ludzi do przyjeżdżania do Kalisza, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe miasto. Władza w Kaliszu się zmieniła. Nastał nowy pan prezydent i jedną z pierwszych jego inicjatyw było właśnie trochę przywrócenie sportu w Kaliszu szeroko rozumianego, zachęcenie ludzi do kibicowania i z tego tytułu też ta impreza ma miejsce, z tego tytułu reaktywacja, na to stawiamy. Myślę, że to będzie naprawdę impreza, która będzie się rozwijała, bo z imprezami triatlonowymi, też będę szczery, jest tak, że jest ich bardzo dużo i dobrze, ale to też się przekłada czasami na frekwencję w tych imprezach. Tutaj my jako organizatorzy jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Mamy maj, do września jeszcze trochę czasu, na listach już 300 osób zapisanych, zapłaconych, zdeterminowanych, żeby wystartować. Także jest to bardzo dobry prognostyk, żeby dobić do takiej ilości osób, które naprawdę jak na debiut będzie znacząca i sądzimy, że ta impreza będzie się rozwijać.
Sporo triatlonów za tydzień w Poznaniu, 14 lipca w Kiekszu i jak słyszeliśmy 1 września w Kaliszu. Ostatnia pozycja w pierwszej części audycji w Sportowym Rytmie to Automoto Pyrlandia. Zapraszamy już za półtorej minuty.
Kierowców Automilklubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
W każdą niedzielę o godzinie 17:45.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobilklub Wielkopolski.
kolejnym wydaniu magazynu Automoto Pyrlandia. Chcemy porozmawiać o torze Poznań, torze jedynym, który ma homologacje wymagane i do wyścigów samochodowych, i do wyścigów motocyklowych, a także zawiera w sobie tor kartingowy. Prezes Automil Klubu Wielkopolski, pan Bartosz Bieliński. Ten tor, panie prezesie, to jest nie tylko ta nitka do ścigania się, ale ogromna powierzchnia.
Tak, ogólnie tor zajmuje 82 hektary. Nitka kartingowa, samochodowa, motocyklowa, jak i wszystkie urządzenia, które są przydatne do jego prosperowania. 56 hektarów, które użytkuje Automobil Klub Wielkopolski. Wcześniej powiedziałem, że 82 hektary, reszta należy do miasta, ale klub o tę powierzchnię dba, żeby to po prostu ładnie wyglądało w całości.
Teren jest naprawdę olbrzymi i wymaga z pewnością wielkiego nakładu pracy. Już nie myślę o tych klasycznych nitkach. Tor samochodowy 4083 metry, tor kartingowy 1509 metrów, ale właśnie to otoczenie, ta infrastruktura.
Gro pracy związane jest z pracami ziemnymi, koszenie trawy, utrzymywanie zieleni, utrzymywanie też samej nitki toru, czy kartingowego, czy samochodowego, czyli dbanie o pobocza, zakręty, asfalt, jak i również o urządzenia do startu, do chronometrażu. Mamy też na terenie obiektu pomieszczenia gospodarcze, o które też musimy dbać, kontenery, pomieszczenia VIP-owskie, więc to są wszystkie rzeczy, które są związane z tym, aby można było na tym terenie, na jedynym obiekcie w kraju, przeprowadzić bezpiecznie zawody.
Panie prezesie, dżentelmeni podobno o pieniądzach nie rozmawiają, tylko je mają, ale my i tak musimy o tym porozmawiać, bo koszty utrzymania takiego obiektu są ogromne, ale jednocześnie z wielu źródeł można usłyszeć, że Automobil Klub Wielkopolski jako zarządca toru Poznań zarabia na nim ogromne kwoty. Jak to wygląda?
No nie tak do końca. To może komuś, kto stoi gdzieś z boku i nie wie dokładnie, to tak się wydaje, że to Automobil Klub, prowadząc działalność na torze, prowadząc te wszystkie imprezy, zarabia. Wcale nie. Dzięki temu, że Automobil Klub Wielkopolski prowadzi inne formy działalności gospodarczej, może o ten obiekt zadbać i go utrzymywać. Na przykład sam czynsz wynosi 145 tysięcy zł rocznie, które odprowadzamy do miasta Poznań. I tu wielki ukłon, jeżeli chodzi o miasto, które jest naszym partnerem, z uwagi na to, że ten teren jest przeznaczony do celów rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, oświatowych, wychowawczych. Mamy prolongatę w opłatach, dlatego tu duży ukłon, ale nie znaczy to, że obiekt jest tani w utrzymaniu. Sam podatek od nieruchomości to jest 360 tysięcy zł rocznie. A druga sprawa, jakbyśmy policzyli wszystkie pochodne utrzymania tego toru, czyli opłaty za pracowników, za utrzymanie czystości, za wodę, gaz, prąd, no to wychodzi taka niemała kwota, 10 tysięcy złotych dziennie. Tyle kosztuje utrzymanie toru Poznań przez Automobil Klub Wielkopolski.
Wspomniał pan o partnerstwie z miastem Poznań. Zapytam wprost, czy odczuwa pan, że miastu Poznań zależy na tym, by mieć doskonały, profesjonalny i póki co jedyny w kraju tor wyścigowy?
Tak, jak najbardziej. I tutaj ukłony dla miasta, że traktują nas bardzo preferencyjnie. 21 groszy za metr kwadratowy czynszu to jest stawka, która jest właśnie przeznaczona na te obiekty rekreacyjno-sportowe. Wiemy, że miastu też zależy, aby taki obiekt istniał. Zresztą sama nazwa naszego toru kojarzy się ściśle z naszym ukochanym miastem, czyli z Poznaniem.
Tor Poznań przy ulicy Wyścigowej, ostatnio odwiedzany także bardzo chętnie. Staram się poszukać też pewnego waloru promocyjnego dla stolicy Wielkopolski przez różnego rodzaju wyścigi, także narodowe. Łotewskie, austriackie, węgierskie, niemieckie i tak można by wymieniać, czyli Europa wie, że tutaj mieści się znakomity tor. Kierowcy uważają nawet, że trudny technicznie i że warto tutaj się ścigać.
Tak, głosy z Europy są takie, że jest naprawdę wspaniały obiekt. Infrastruktura, może trochę tutaj jeszcze trzeba poprawić pracę nad infrastrukturą, ale to będziemy czynić w dalszych latach, ale sama nitka toru, tak jak pan redaktor wspomniał, tor trudny technicznie, ale bardzo fajny. Zawodnicy tu chętnie przyjeżdżają, zresztą kiedyś była taka była zapora, że trudno było dojechać do Poznania, szczególnie tu od strony Wrocławia. Wiemy, że drogi nam się poprawiają, ten dojazd jest coraz lepszy i tu już też mamy sygnały od strony tutaj kolegów ze Słowacji, z Czech czy z Węgier, że będą do nas częściej przyjeżdżać, z uwagi na to, że ten dojazd robi się coraz łatwiejszy.
Trzeba będzie znowu popracować i to w tym tygodniu już bardzo, bardzo usilnie, bo ten najbliższy weekend, 29-30 dzień czerwca, światowa impreza, jednym zdaniem o niej.
Tak, Mistrzostwa Europy Supermoto, czyli takie motocyklowe rallycross, czyli połączenie jazdy po szutrze, hopka, jazdy po asfalcie. Serdecznie zapraszamy widzów na teren toru Poznań w sobotę i w niedzielę. No na pewno będzie się działo. Czołówka europejska. Mogę jeszcze zdradzić, że w przyszłym roku prawdopodobnie Mistrzostwa Europy zmienią się na Mistrzostwa Świata.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Skoro już zostało powiedziane o tym, że najbliższy weekend to będą wielkie europejskie emocje wyścigów w IMS Supermoto, to porozmawiajmy o tym z człowiekiem, który także jest zaangażowany w pracę Komisji Motocyklowej Europejskiej części FIM-u, pan Jacek Molik. Panie Jacku, Supermoto to też coś fascynującego, ale wymagającego jednocześnie bardzo dużo pracy na torze Poznań, by przygotować taki tor do Supermoto właśnie.
No to nie jest proste jak zwykle, ale jak mamy doświadczenie jako i obiekt, jako klub, wiemy w jaki sposób przygotowywać tego typu imprezy, jednak zawsze jest to wyzwanie, zawsze jest coś nowego, zawsze coś, co nas zaskoczy, bo nie ma imprez, które są sztampowe, coś takiego nie istnieje, zawsze wychodzą jakieś nowości, zawsze wychodzą, zmieniają się regulaminy, zmieniają się zasady korzystania z obiektów, jest bardzo, bardzo dużo składowych, które wpływają na to, jak to zorganizować. Dobry zespół, dobrzy ludzie, dobry tor, dobre miejsce. Damy radę.
Są różne klasy. Możemy cokolwiek powiedzieć na temat właśnie, na czym polega ta różnica pomiędzy wieloma klasami w wyścigach Mistrzostw Europy Supermoto?
To przede wszystkim Mistrzostwa Europy to najlepsi zawodnicy, którzy jeżdżą na dzień dzisiejszy na świecie. Dlatego tylko i wyłącznie nie są to Mistrzostwa Świata, ponieważ jest bardzo słabe wsparcie zawodników ze Stanów Zjednoczonych, bardzo słabe zasilenie zawodników z Australii, ze względu na odległość oczywiście. Ale tak czy owak w Mistrzostwach Narodów, które odbywają się co roku, rokrocznie, w tym roku będą na przykład we Francji pod Paryżem, tam startują ci sami zawodnicy, którzy będą u nas. Mamy Scheriera, Keimara z Czech, Scherier z Francji. Są to zawodnicy naprawdę najwyższego światowego formatu i gdziekolwiek oni nie wystartują, tam zawsze wygrywają, tam zawsze są w czołówce. Tak więc my jesteśmy przeszczęśliwi, że oni do nas przyjeżdżają. Co więcej, lubimy się z tymi zawodnikami, ponieważ oni też lubią nasz obiekt. Im bardzo pasuje ta trasa, jest bardzo szybka, wymagająca, jest bardzo charakterystyczny skok, który nie jest taki zbyt popularny na innych torach Supermoto. On jest taką, ma technikę bardziej motocrossową i to kochają właśnie zawodnicy z tej elity, z tej czołówki, którzy mogą pokazać te swoje umiejętności, które są naprawdę ponadprzeciętne.
Panie Jacku, to jeszcze zapytam, pozna pan to środowisko doskonale, dlaczego ci zawodnicy akurat uprawiają wyścigi Supermoto? To są ci, którym nie udało się może zawojować wyścigów drogowych, czy ci, którym nie udało się zawojować motocrossu?
Nie, to są zawodnicy, którzy są po prostu najbardziej uniwersalni. Jazda na asfalcie ma swoją specyfikę jeżdżenia. Jazda w motokrosie ma swoją specyfikę jeżdżenia. Ani tu, ani tu nie pojedzie zawodnik, który nie jest uniwersalny. Po prostu w supermoto musi być uniwersalny, w motokrosie albo w szosie musi być wyspecjalizowany. To są bardzo charakterystyczne niuanse, które trzeba mieć. Odwaga w pewnych elementach. W supermoto można to, trzeba to wykorzystać jedno i drugie. Oczywiście bardzo często są zawodnicy, którzy idą do supermoto, którym nie wyszło troszeczkę w motokrosie, troszeczkę nie wyszło w asfalcie, ale to jednak mimo wszystko tą czołówkę to nie są nieudacznicy. To jest naprawdę wysoka światowa czołówka, wysoka elita. Oni jeżdżą fantastycznie i którykolwiek z nich nie wsiądzie, czy na motocykl szosowy, czy na motocykl motocrossowy, wszędzie na każdych imprezach także jadą w czołówkach.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
Ostatni weekend czerwca, wielkie emocje na torze Poznań, Mistrzostwa Europy FIM Supermoto.
Czyli takie motocyklowe rallycross, połączenie jazdy po szutrze, hopka, jazdy po asfalcie.
A więcej o Mistrzostwach Europy Supermoto w sportowej arenie Radia Poznań w poniedziałek 24 czerwca o godzinie 21:05.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
W każdą niedzielę o godzinie 17:45.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.